Cześć, nazywam się Karol Krukowski, jestem fotografem i nauczycielem fotografii. Jestem bardzo szczęśliwy, że słuchasz podcastu. Jest to dla mnie nowość, to jest pilot, taki pierwszy odcinek. Nowość w kontekście mojej działalności, ponieważ prowadzę także kanał na YouTubie Karol o Fotografii. Zapraszam także na stronę karolofotografii.pl i od kilku lat zastanawiałem się, czy podcast jest formą, która mi pasuje. Ocenicie sami, czy to wszystko zadziała. Powiem Wam teraz, jaki jest pomysł na ten podcast. A później po dżinglu muzycznym poleci właściwa część podcastu i tak już będzie co tydzień. W związku z tym, że to jest pierwszy odcinek, muszę się wytłumaczyć, wprowadzić Was w cały kontekst. Mianowicie, ja interesuję się historią fotografii, interesuję się estetyką fotografii, teorią fotografii. Oprócz tego, że jestem fotografem, praktykiem, artystą, twórcą, publikuję książki, organizuję wystawy, ale przede wszystkim jestem nauczycielem. Mam także dosyć dużą bibliotekę książek fotograficznych, albumów, różnego rodzaju wydawnictw, między innymi dużo czasopism wydawanych w PRL-u. Fotografia i foto. Jakiś czas temu usiadłem i zacząłem sobie kartkować te numery i zawsze wiedziałem, że w tej literaturze, w tych czasopismach jest bardzo dużo wiedzy. Postanowiłem Wam to przybliżać, czyli biorę jeden numer miesięcznika Fotografia albo Foto, siedzę sobie z nim przez tydzień, czytam, analizuję, które artykuły mogą być atrakcyjne dla współczesnego słuchacza, uczącego się fotografii, interesującego się fotografią. Streszczam je w formie takiego przeglądu prasy. Dostajecie moją perspektywę na to, co w danym numerze jest ważne i co można dalej rozwijać, z czym można dalej pracować, bo wszystkie te artykuły, o których będę mówił, możecie znaleźć pełne wersje zeskanowane na mojej stronie karolofotografii.pl. Tam jest zakładka podcast i tam każdy podcast będzie umieszczony, nagranie, ale także materiały źródłowe, z których czerpię. Czyli możecie odsłuchać ten odcinek i potem wejść na stronę karolofotografii.pl/podcast, znaleźć te fotografie, te artykuły i sobie wszystko poukładać w głowie i też dokończyć, przeczytać cały artykuł, który na przykład Was bardzo zainteresuje. Albo możecie zrobić przed przesłuchaniem podcastu, przeskrolować chociażby zdjęcia, to zajmie minutę, zobaczyć, jakie są fotografie w tych artykułach, nawet nie czytając tego artykułu, po to, żeby gdy ja będę relacjonował, streszczał te artykuły, mieć już te obrazy w głowie. Więc przejdźmy do pierwszego odcinka. Proszę Was o kredyt zaufania, ponieważ jest to pierwsze nagranie. Mam nadzieję, że w kolejnych już będzie coraz lepiej. Bardzo w to wierzę, ponieważ uczymy się jakby w praktyce, w działaniu. To będzie streszczenie miesięcznika Fotografia numeru 12 z 1963 roku. Tak jak powiedziałem, wszystkie materiały dodatkowe znajdziecie na karolofotografii.pl. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Na okładce doskonałe zdjęcie dokumentalne z Częstochowy Zdzisława Wdowińskiego, przedstawiające ściankę, współcześnie byśmy powiedzieli, na której mogli fotografować się turyści za pomocą aparatu przenośnego na trójnogu, gdzie zdjęcie zostało wywoływane na miejscu. Jest to relikt przeszłości, aczkolwiek można współcześnie na różnego rodzaju rynkach, festynach znaleźć pojedynczych artystów, rzemieślników, którzy mogą dostarczyć nam takich doświadczeń. Polecam serdecznie. Przechodzimy do artykułu o Dorothy Lange. Dorothy Lange, największa amerykańska dokumentalistka, fotografka dokumentalna, ceniona przez Edwarda Steinheina i przez niego promowana, znana także chyba najbardziej ze zdjęć zrealizowanych w ramach Farm Security Administration, czyli projektu Urzędu Ochrony Rolnictwa, w którym to uczestniczyli najbardziej znakomici fotografowie i dokumentalni. I w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych mieli za zadanie zrobić olbrzymią dokumentację kryzysu ekonomicznego, który popchnął
w stronę głodu i po prostu klęski dużą część Stanów Zjednoczonych. I Dorothy Lange była jedną z tych osób, które wykonały ikoniczne fotografie. Zaraz przejdziemy do tej najważniejszej, czyli matki tułaczki, ale z tego wywiadu dowiadujemy się bardzo ciekawych rzeczy, między innymi, że na początku Dorothy Lange pracowała w zakładzie fotograficznym, później miała swoje studio portretowe. Jak sama mówi, starałam się przekonać ludzi, by fotografowali się w skromnych, prostych ubraniach. Wydawało mi się, że w ten sposób zdjęcia będą ponadczasowe. Myliłam się, bowiem każde zdjęcie musi nosić datę, by mieć jakieś znaczenie. Ta refleksja Dorothy Lange bardzo mi się podoba, mianowicie studio, które jeszcze na początku XX wieku nosiło znamiona studia XIX-wiecznego, czyli miało charakter mocno reprezentacyjny. Chodziło się po to, żeby wyglądać jak najlepiej. Dorothy Lange zachęcała, żeby osoby przed obiektywem były jak najbardziej naturalne, ale jak sama mówi, to nie starczało. Uważa, że napis, data, miejsce jest kluczowe. I tutaj już widzimy jej zacięcie do takiej warstwy dokumentalnej, szukanie znaczenia fotografii w tym, co opowiada, dokumentuje czas, środowisko. Tutaj można by wspomnieć o Williamie Egersonie, który z kolei nigdy nie podpisuje ani datą, ani miejscem, ponieważ fotografia jest autonomicznym, niezależnym bytem, niezależnym od miejsca i czasu, jakby w jego koncepcji fotografii, ale mamy tutaj, co to skrajnie, dwa różne podejścia do fotografii. Zostańmy przy Dorothy Lange, która jest z krwi i kości dokumentalistką, zresztą zdefiniowała w jakiś sposób też fotografię dokumentalną, taką o charakterze bardzo humanistycznym. Dorothy Lange opisuje, jak wyszła ze studia. Któregoś dnia z okien swojego atelier w San Francisco ujrzałam bezrobotnego idącego ulicą. W jego postaci oraz w scenerii dookoła niego dostrzegłam problem, który objął cały kraj. Wzięłam kamerę i wyszłam z nią na ulicę. Do tej chwili nie uświadomiałam sobie różnicy między fotografią we wnętrzu i w wolnej przestrzeni. I tutaj zaczyna się kariera dokumentalna Dorothy Lange, która bardzo szybko zyskuje uznanie i zauważona przez Paula Taylora, profesora ekonomii na Uniwersytecie Kalifornijskim, jest zapraszana do kolejnych projektów o charakterze socjologicznym, ponieważ to jest bardzo istotne, że fotografia Dorothy Lange komentuje realia społeczno-ekonomiczne. Nie jest oderwana od rzeczywistości, jest w tę rzeczywistość bardzo zaangażowana. Jak mówi Paul Taylor, ucho Dorothy jest równie dobre jak jej oko. I chyba tutaj widzimy sens i siłę i powód, dlaczego Dorothy Lange stała się tak uznaną fotografką, ponieważ ona też tego wszystkiego słuchała, ją to po prostu obchodziło, no, bez tego nie da rady. Dalej w artykule czytamy takie trzy cechy, czym jest dla Dorothy Lange fotografia dokumentalna. Dla mnie fotografia dokumentalna jest mniej sprawą przedmiotu niż sprawą podejścia do tematu. Moje podejście opiera się na trzech aspektach. Przede wszystkim nie reżyserować i nie aranżować. Po drugie, poczucie miejsca. Cokolwiek fotografuję, staram się umieścić to w środowisku. Po trzecie, poczucie czasu. Zawsze staram się pokazać miejsce fotografowanego zdarzenia w przeszłości lub w teraźniejszości. Bardzo fajne są te trzy punkty, taki rdzeń jej definicji dokumentu. Miałem to przyjemność obserwować na wielkiej wystawie Dorothy Lange retrospektywnej w Centrum Barbican w Londynie 2 lata temu. Faktycznie to, co mnie uderzyło najbardziej, to umiejętność balansowania tymi proporcjami, jak bardzo mówię o człowieku, jak bardzo człowiek mówi o miejscu, a jak bardzo to miejsce mówi o tym człowieku. Zresztą przytoczony cytat znajduje się w towarzystwie dwóch fotografii. Górna fotografia, na którą teraz patrzę, to fotografia kobiety stojącej na tle namiotu. Nazywa się robotnica greckiego pochodzenia w czasie tułaczki. Exeter, Kalifornia, 36 rok. Świetna kompozycja. Twarz kobiety jest w centrum kadru na tle, na czarnym tle, które tworzy wnętrze namiotu. Namiot jest mocno pofatygowany już czasem, pogodą, warunkami atmosferycznymi. I tutaj właśnie widzimy te doskonałe proporcje. Nie skupienie w tym przypadku na samej twarzy, ale też wpisanie człowieka w kontekst. Zdjęcie poniżej, obóz migrujących robotników, Kalifornia, 38 rok. Zdjęcie pokazuje, świetnie skomponowane, przypomina mi się zdjęcie Marka Powera z pogrzebu Jana Pawła II, gdzie widzimy od tyłu mnóstwo telebimów takich białych połączonych kablami. Nie wiemy, co to jest, a pod tymi telebimami tłum gapiów, widzów. Tak w zdjęciu Dorothy Lange widzimy 2/3 od góry zajmuje wielki billboard reklamujący wagony sypialne w kolei i śpiący mężczyzna. Napis brzmi Travel while you sleep. Podróżuj wtedy, kiedy śpisz. A poniżej, pod tym billboardem stoi grupa dzieci, osadników, ludzi, którzy się tułają w poszukiwaniu pożywienia, lepszego życia, więc doskonała fotografia. Przejdźmy do zdjęcia, które na pewno wydaje się być w przypadku Dorothy Lange taką ikoną, czyli matka tułaczka, zdjęcie najbardziej znane, które już obrosło wieloma mitami, legendami, porównywano stykówki, czyli co jakie ujęcia były zrobione przed, jakie ujęcia po, ile było dzieci, czy to jest inscenizacja, czy to jest dokument i tak dalej, i tak dalej. I ja nie chcę wchodzić w te dywagacje, ponieważ dla mnie istota jest taka, że to zdjęcie wytrzymało próbę czasu, jest ikoną i nic z tego nie zmieni, żadne tutaj doktoraty i profesury pisane na temat tej fotografii. Tym bardziej, że mamy tutaj w tym artykule świetny opis. Dorothy Lange mówi, jak było. Było to pod koniec zimy. Przez cały miesiąc przemierzałam obszary rolne Kalifornii, fotografując migrujących robotników rolnych. Praca moja była ukończona, byłam wyczerpana. Siąpił deszcz, kamerę miałam schowaną. Jadąc z szybkością 65 mil na godzinę, miałam znaleźć się za 7 godzin w domu, wśród swoich. Minęłam strzałkę z napisem Obóz zbieraczy grochu. Nie zatrzymałam się, ale napis ten nie dawał mi spokoju. W umyśle ciągle powracało pytanie, jak jest w tym obozie? Czy powinnam zawrócić? Przecież nikt tego ode mnie nie żąda. Mam dość negatywów na ten temat. A poza tym kłopoty z wyjmowaniem kamery na deszczu. Przez 20 mil drogi przekonywałam siebie, ale w pewnym momencie, nie zdając sobie dobrze sprawy z tego, co robię, zawróciłam i wjechałam na teren obozu. Ujrzałam głodną, rozpaczoną matkę. Zbliżyłam się do niej. Nie pamiętam, jak wytłumaczyłam swoją obecność, ale pamiętam, że o nic mnie nie pytała. Powiedziała, że ma 32 lata, że żywi się wraz z dziećmi zmarzniętymi jarzynami zbieranymi z okolicznych pól i ptakami upolowanymi przez dzieci. Właśnie sprzedała opony od swojego samochodu na zakup żywności. Potem usiadła pod swym namiotem. Dzieci skupiły się dookoła niej. Wydawało mi się, że ta kobieta zdaje sobie sprawę z tego, że moje zdjęcie może przynieść jej pomoc. Ale to ona mi pomogła w mojej pracy. Nie weszłam już do żadnego innego namiotu. Zrozumiałam wówczas, że utrwaliłam kwintesencję powierzonego mi zadania. Kobieta na zdjęciu stała się symbolem. Do dziś jest to zdjęcie jej, nie moje. Myślę, że gdybym nie była tak głęboko pochłonięta powierzonym mi zadaniem, nie zawróciłabym z drogi. Wierzę, że wewnętrzny nakaz jest najistotniejszym elementem naszej pracy. Wspaniała opowieść, świetny cytat, szczególnie ostatnie zdanie. Wierzę, że wewnętrzny nakaz jest najistotniejszym elementem naszej pracy. I ten obraz jadącej do domu, już czekającej na spotkanie swoich, Dorothy Lange, jednak zawracającej jakąś taką siłą wewnętrznego imperatywu, który każe jej zawrócić i jednak pracować, kierować się instynktem, doskonałe. Polecam cały artykuł o Dorothy Lange i w ogóle zgłębienie jej fotografii. Przechodzimy do działu fotoamator. Fotoamator jest to dział, w którym możemy przeczytać o prostych radach dla fotoamatorów. Akurat w tym numerze zbliżenia zimą, czyli jak fotografować kontrastowe sceny zimą, jak prześwietlić lub nie doświetlić negatyw, przewołać lub nie dowołać w zależności od tego, jaki plan fotografujemy. Moją uwagę zwróciło jedno zdanie. Proces fotochemiczny rozpoczyna się od momentu naświetlenia filmu. Zgadzam się i moje doświadczenie jako fana filmu Aqua APX 100, przez 20 lat ponad fotografowałem na tym negatywie, jest takie, że bardzo dobrze jest wybrać swój negatyw nauczyć się go, ponieważ pozwala tam, no, nam to na płynną pracę. Przeskakiwanie z negatywu na negatyw, okej, nie wyklucza jakby dobrych efektów, ale taka naprawdę pogłębiona świadomość pracy tradycyjnej na negatywie zaczyna się, gdy jeden negatyw mamy opracowany do perfekcji. Anegdotyczny fragment na koniec, mianowicie, jeżeli nie wiemy, jak wywołać negatyw, po prostu należy odciąć naświetloną część i wywołać. Nieliczni posiadają aparat Exacta, który ma wbudowany w aparat nóż do odcinania filmu. Powiem, że takiego hitu nie widziałem, jak wbudowany nóż do odcinania filmu i sam bardzo nie lubiłem odcinania kawałka negatywu, żeby zrobić testowe wywołanie. Nieraz musiałem to zrobić, ale zawsze z duszą na ramieniu, bojąc się, że klatka, którą przetnę, będzie zawierała jakiś ważny obraz. Przechodzimy do działu fotograficy, razu fotoamatorum. W tym wydaniu, w tym miesięczniku Jan Kosidowski, znany polski fotoreporter, jeden ze współzałożycieli Polskiej Szkoły Reportażu, czyli kilkoro fotografów, którzy stwierdzili, że dosyć statycznej fotografii, niech będzie na gorąco, niech będzie dynamicznie, niech będzie jak w Magnum, niech będzie jak w magazynach Life lub Paris Match. I Jan Kosidowski właśnie jest jednym z tych autorów, którzy zdefiniowali polski reportaż drugiej połowy XX wieku, publikując w wielu czasopismach, głównie w tygodniku Świat. Więcej możecie o nim przeczytać, czy w ogóle o polskim reportażu połowy XX wieku, drugiej połowy XX wieku, w książce Jan Kosidowski, Zawód fotoreporterzy. Książka dostępna na aukcjach internetowych za złotówkę, 4-5 zł. Oczywiście biorąc pod uwagę 40 lat od wydania chyba tej książki, tego nie wiem nie dokładnie, to były chyba lata 80, biorąc pod uwagę zmiany technologiczne, jednak zawsze możemy dostrzec i znaleźć te rady, które są bardzo ważne. Na przykład w przytoczonym artykule Kosidowski mówi: reportaż fotograficzny powinien składać się z 5-6 zdjęć w syntetyczny sposób określających miejsce akcji w jednym planie ogólnym, całe zdarzenie w paru ujęciach, dalej zbliżenia ilustrujące atmosferę, nastrój, twarze. Myślę, że szczególnie ucząc się reportażu na początku, przyjęcie tej prostej metody 5-6 zdjęć jest świetnym zabiegiem. Oczywiście w momencie, kiedy fotografował Kosidowski, w trakcie jednego wyjścia na reportaż robiono jeden negatyw, dwa, maksymalnie trzy negatywy, mając do wyboru około kilkudziesięciu zdjęć, odrzucając nieudane. Łatwo było wybrać 5-6. Współcześnie robi się tego znacznie więcej, ale nadal te kryteria pozostają te same. To jest 5-6 zdjęć, trzeba wybrać. Czy robiło się na negatywie, miało się ich 72, czy robi się cyfrówką i ma się ich 200 czy 300. Dalej Kosidowski mówi: do redakcji trzeba przynieść dużo materiału. Praktyka dowodzi, iż autor nie jest osobą najbardziej kompetentną przy wyborze najlepszych zdjęć. Często ceni on bardziej ujęcie, które wypracowywał przez godzinę, niż inne, przypadkowo strzelone, a nadzwyczaj ciekawe. Tutaj Kosidowski wspomina o współpracy z fotoedytorami, co wydaje mi się także kluczowe przy nauce reportażu, ponieważ jednak reportaż jest innym obszarem działania. Tutaj pomijam jeszcze kwestię etyki reporterskiej, innym obszarem działania niż praca artysty, który tworzy własny świat i nie ma odpowiedzialności i nie pracuje w kontekście. Tyle o Kosidowskim. Polecam jeszcze raz książkę Jan Kosidowski, Zawód reporterzy, a właśnie przeciwną postawę, może nie przeciwną, może po drugiej stronie, prezentuje Marek Piasecki, którego lalki opisał Janusz Bogucki, czyli wystawa Lalki jest zreprodukowana na 6 fotografiach w magazynie, który dziś przeglądamy. Są to fotografie, ktoś mógłby powiedzieć, makabryczne. Lalki takie dziecięce, połamane, pogniecione, zdeformowane, wydupane oczy. Jedna lalka złożona z kilku lalek, otwarte głowy, w sensie rozcięte. Widać mechanizmy, które miały poruszać oczami, ale jest to bardzo intensywny, doskonały fotograficznie manifest człowieka, który tak widzi ćwierćwiecze po II wojnie światowej. Te lalki są metaforą tego niedopasowania, a także układu, ustroju totalitarnego. Jest to doskonała praca, która wpisuje się w obraz Marka Piaseckiego jako wszechstronnego artysty, zresztą teraz coraz bardziej promowanego, szczególnie przez Fundację Archeologia Fotografii, która przejęła jego archiwum i wydaje kolejne wydawnictwa z jego fotografiami. Cieszę się, że możemy Marka Piaseckiego poznawać, ponieważ ja osobiście bardzo cenię artystów, którzy byli niezłomni. Nie przedostali się może do mainstreamu, ale przez całe życie fotografowali i pracowali z autentycznej potrzeby. Potrzeby serca, potrzeby tworzenia, i taki właśnie był Marek Piasecki, którego możemy już po jego śmierci odkrywać na nowo. Bardzo polecam fotografię Marka Piaseckiego, szczególnie lalki. Swoją drogą czasopismo Fotografia, tak jak wszystkie te czasopisma w latach 60. były drukowane taką metodą dosyć kontrastową, gdzie ta czerń jest bardzo taka smolista, niemalże sadza, i w przypadku fotografii, na które patrzymy, to świetnie działa, świetnie działa. Bardzo bym chciał mieć fotografię Marka Piaseckiego z cyklu lalki. Na końcu dzisiejszego wydawnictwa mamy przedruki z zachodnich czasopism fotograficznych, m.in. US Camera publikuje wywiad z Johnem Szarkowskim, czyli najbardziej znamienitym, uznanym kuratorem fotografii z MoMA. Dziennikarz zadaje pytanie, czy fotografia barwna jest bardziej realistyczna niż czarno-biała? Przypomnijmy, że jest to rok 63, więc jeszcze trochę czasu, zanim fotografia kolorowa wejdzie w świat sztuki. John Szarkowski odpowiada, w teorii należałoby tak sądzić, ale używając określenia realistyczny, mamy na myśli coś zupełnie innego. Rozumiemy ściśle, wyraźnie zorganizowany obraz, przekazujący wrażenie bezpośredniości i prawdy. To znaczy, że idzie tu o zagadnienie tworzenia obrazu. Zagadnienie formalne, a nie po prostu zbieranie możliwie jak największej ilości danych wizualnych. To zdanie wydawać się może na pierwszy rzut oka pogmatwane, być może jest jakiś problem z tłumaczeniem, ale chodzi moim zdaniem o to, że Szarkowski odróżnia dwa paradygmaty działania. Pierwszy taki, że realność, jakby odtworzenie rzeczywistości jest pewnym aktem artystycznym, który nie równa się doskonałości odtworzenia obrazu rzeczywistości w sposób fizyczny. Czyli to, że fotografujemy w kolorze, nie oznacza, że jesteśmy bliżej prawdy, ponieważ nie chodzi o ilość danych przeniesionych na papier fotograficzny. Ta realistyczność bardziej jest definiowana przez sposób narracji, przez sposób fotografowania. Sądzę, że najciekawsze dziś eksperymenty w kolorze wykonane zostały przez ludzi, którzy próbowali osiągnąć wrażenie zorganizowanego koloru, posługując się jednocześnie fotografią jako wypróbowanym środkiem realistycznym. I to ostatnie zdanie chyba jest kluczowe i już zwiastuje album The Guide, który John Szarkowski prowadził do MoMA, czyli album Williama Eggestone'a, pierwszy, który wywołał taką burzę. Pierwszy raz to była fotografia kolorowa zaprezentowana w kontekście sztuki, w Muzeum Sztuki. I w tym ostatnim zdaniu Szarkowski tłumaczy, już chyba on rozumie i wie, z czym będzie miał do czynienia w przyszłości. Mianowicie fotograf, który rozumie, na czym polega realizm w fotografii, a nauczył się jej tradycyjnie w czerni i bieli, a jednocześnie potrafi myśleć abstrakcyjnie za pomocą koloru. Jeżeli połączy te dwie warstwy, tak jak połączy to Eggestone, to osiągnie efekt najlepszy. Właśnie to możemy obserwować w albumie The Guide Williama Eggestone'a. To by było na tyle. Najważniejsze według mnie, najciekawsze ponadczasowe wątki z magazynu Fotografia numer 12, grudzień 1963 rok. Jeżeli przegląd prasy fotograficznej przypadł Ci do gustu, proszę udostępnij to nagranie swoim znajomym. Zapraszam także na stronę karolofotografii.pl, na Instagrama i na Facebooka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.